Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. A ja się ośmielam pytać, co zrobić, żeby to źródło i szczyt nie było nudne. Skąd taki pomysł, żeby takie pytanie zadawać? Wystarczy się rozejrzeć. Mianowicie to, co się dzieje z mszą świętą, z rytem mszy świętej, czyli z tym, jak msza święta jest zanotowana w mszale rzymskim i z tym, jak ona jest odprawiana, to włos się na głowie jeży. Mianowicie kilka przykładów dla tych z Państwa, którym się włos jeszcze na głowie nie zjeżył. Bardzo dziękuję. Na tym stole pojawiają się różne rzeczy w trakcie, jak mówię, nie wiem, obawiam się, że za jakiś czas nie będzie mnie widać, jeżeli tak się sprawy będą miały. Mianowicie Austria, bardzo szacowny dominikański biskup odprawia mszę świętą, na której podczas modlitwy wiernych zamiast intencji wypowiadanych przez diakona, tudzież celebransa, pojawiają się baloniki z intencjami przyczepionymi do sznurków przy tych balonikach i są puszczane w niebo, wyższe sfery atmosfery, po to, żeby wysłuchał ich ktoś, kto tam mieszka. Na pewno myślę, że intencja była taka, żeby Pan Bóg. Ale widać, że ktoś się znudził zwykłą formą mszy świętej i zaczął ją urozmaicać. W Polsce to też takie rzeczy się zdarzają. Na przykład podczas kazania często wyświetlany jest film albo jakiś materiał wideo. A nie mówię. Materiał wideo, który miałby jakoś urozmaicić słuchaczom przeżywanie tej, że jakże nudnej celebracji, którą jest msza święta. W Holandii zdarzyło się nieraz, że na akcie pokuty, czy na samym początku mszy świętej, wierni wypisują swoje grzechy na brzozowej korze, a następnie na stosie przed ołtarzem tą korę spalają jako symbol zgładzenia grzechu. Trochę inny symbol, właśnie, znak, a nie fakt zgładzenia grzechów ma tutaj miejsce. Komuś się znudziła zwykła forma spowiedzi i postanowił urozmaicić. Jeżeli urozmaicamy, to znaczy, że coś nas nuży. Coś staje się zbyt ciasne, żebyśmy się mogli w tym odnaleźć. Co wobec tego zrobić, żeby ta msza nie była nudna? Proszę jednak zwrócić uwagę, że chociaż mówię, co zrobić, żeby msza nie była nudna, tak naprawdę chodzi o przeżywanie mszy, a nie o samą ceremonię. Jestem przekonany, i chciałbym to zaznaczyć na początku, jeżeli ma się pojawić jeszcze jakiś dyktafon, to wolałbym, żeby to też nagrał. Chcę zaznaczyć, że jestem przekonany, że msza święta w tej formie, jaka jest w szale zapisana, sama w sobie nudna nie jest. Natomiast faktycznie jest pewien sposób przeżywania mszy świętej, który z nudą można kojarzyć. I niestety z moich doświadczeń, bo trudno nazwać to badaniami, wynika, że ten sposób przeżywania mszy świętej jest dosyć powszechny w Kościele polskim. Co wobec tego trzeba zrobić, żeby mszę odnudnić, żeby nie była rutynowa, żeby nie to przeżywanie mszy świętej nie było utopione w banale, żeby zaangażowało tych, którzy biorą w niej udział. Potrzeba rewolucji. I dzisiaj chciałbym przedstawić trzy postulaty tejże rewolucji w tej pierwszej części, a następnie zaproponować pewien sposób przeżywania mszy świętej, a raczej sposób interpretowania mszy świętej, tak żebyście mogli Państwo na własny użytek już wyposażeni w ten sposób uderzyć, że tak powiem, do kościoła odważnie, z podniesioną głową przeciwko rutynie i nudzie. Zanim zacznę pierwszy postulat przedstawiać, chciałbym Państwu zaprezentować fragment muzyczny i niestety tak to już będzie, że ta pierwsza część wykładu będzie ilustrowana fragmentami śpiewu. Thank you. jak łatwo było się domyśleć, było to Ojcze Nasz z Mszy Świętej, zaśpiewane przez Etiopczyków, czy Etiopów, w liturgii jak najbardziej chrześcijańskiej, w kościele etiopskim. To jest skrajny przykład pewnego sposobu śpiewu, który w ogóle w Afryce, ale także na Bliskim Wschodzie jest rozpowszechniony, mianowicie takiego sposobu śpiewu, w którym indywidualny śpiewak liczy się najbardziej, a zgromadzenie dlatego stanowi zgromadzenie i dlatego śpiewacy mogą śpiewać razem, że śpiewacy znają tak zwany modus, czyli zupełnie podstawowe schematy melodii, czy też jej zarys, rozpięcie ambitus, rozpięcie wysokości tejże melodii, przebiegu tej melodii. I Etiopczycy, czy Etiopowie, jak się mówi poprawnie? Etiopczycy, dziękuję. Uznajmy, że we Wrocławiu mówi się Etiopczycy. Etiopczycy przyjęli taki właśnie sposób śpiewu, który bardzo mocno podkreśla kantora indywidualnego, indywidualnego śpiewaka, ale śpiewa całe zgromadzenie, właśnie każdy na swój sposób, w ramach pewnego modus, pewnej tylko zarysu melodii, który jest znany wszystkim. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ pierwszą rzeczą, pierwszym postulatem, który chciałbym tutaj zgłosić, tejże rewolucji, która jest potrzebna, żeby mszę odnudnić, to jest postulat taki, że trzeba nam zmienić myślenie o zgromadzeniu. I trzeba nam zmienić myślenie o własnej roli w tymże zgromadzeniu. Trzeba nam zmienić myślenie o nas samych, którzy jesteśmy w Kościele i którzy przyzwyczailiśmy się do tego, że w większości wypadków stanowimy pewien niekonieczny dodatek do ławki. Proszę Państwa, ławki w Kościele pojawiły się dopiero w baroku, są całkiem świeżym elementem w wystroju Kościoła i wcale niekoniecznym, ale niestety bardzo mocno zmodyfikowało nasze myślenie o zaangażowaniu w mszę. I to zaangażowanie w mszę niestety najczęściej kuleje właśnie w tym miejscu, że postrzegamy siebie raczej jako element pewnego tłumu, właśnie zgromadzenia dosyć anonimowego, natomiast mało jest zaangażowania indywidualnego. Natomiast myślę, że o zgromadzeniu trzeba zacząć myśleć w kategoriach modus. Czyli, że każdy śpiewak, każdy indywidualny człowiek, który się pojawia w zgromadzeniu, ma tam zupełnie niezastąpioną rolę do odegrania. Myślę, że warto by w ogóle rozszerzyć to myślenie na myślenie o Kościele i z tego wywnioskować to, jak się ma odnaleźć w zgromadzeniu liturgicznym, takim zgromadzeniu, które nam przy świętej się wydarza. Mianowicie, jak Państwo doskonale wiedzą, Paweł pisze o Kościele, że jest jak ciało Chrystusa, a On jest Jego głową i różne są członki, ale jedno jest ciało. Ta parabola, to porównanie jest tutaj naprawdę mocne. Znaczy on sugeruje, że jeżeli kogoś brakuje z tego zgromadzenia, czy z Kościoła na zgromadzeniu, to ciało jest okaleczone. Paweł może tak powiedzieć i myślę, że jego teologia Kościoła jest o tyle uzasadniona, ile prawdziwe było wydarzenie spod Damaszku, w którym to Jezus mówi do Szabła, kiedy ten go pyta, kim jesteś, Panie. Mówi do niego, Szable, jestem tym, kogo ty prześladujesz. A przecież Paweł nie prześladował Jezusa, tylko chrześcijan. Paweł nie prześladował Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, który ponoć zmartwychwstał, ale prześladował tych, którzy byli zwolennikami tej drogi, którzy mówili, że on zmartwychwstał. I nagle pod Damaszkiem dowiaduje się o tym, że Chrystusa bezpośrednio prześladuje, kiedy prześladuje chrześcijan. To jego związanie Kościoła z Chrystusem stąd się bierze i cały ten wywód, który mamy w liście do Koryntian, właśnie się bierze z tego spotkania pod Damaszkiem i z tego, że Paweł tam zrozumiał, że Chrystus tak jest połączony z Kościołem, jak głowa z członkami. Ale dokładnie, kiedy przeniesiemy to myślenie na zgromadzenie liturgiczne, okazuje się, że nie tylko jesteśmy połączeni z głową, do czego dojdziemy pewnie w drugiej części tego wykładu, ale przede wszystkim w pierwszym rzędzie chciałbym podkreślić to, że jesteśmy tam niezastąpieni. I trzeba nam zacząć myśleć o sobie jako o kimś niezastąpionym w tym zgromadzeniu podczas mszy świętej, a nie kimś, który tam się pojawił akcydentalnie. Jeżeli tam się pojawiłem, to jestem tam niezastąpiony. Jeśli mnie brakuje na mszy świętej, to faktycznie pozbawiam się pewnej łaski, ale też Kościoła pozbawiam pewnej łaski, która jest związana z moim przeżywaniem mszy świętej. Proszę mieć w głowie tychże Etiopów czy Etiopczyków, którzy śpiewają indywidualnie, chociaż w zgromadzeniu. Oczywiście pewnie bardziej przemawiającym do wyobraźni obrazem jest ten obraz Kościoła jako ciała, ale jeśli mieli Państwo okazję słuchać nie tylko Etiopczyków, ale na przykład Koptów, czyli Egipcjan, chrześcijan, którzy mieszkają w Egipcie i którzy stanowią Kościół egipski, to tam ten śpiew jest dużo bardziej harmonijny, ale znowu nie traci tego indywidualnego charakteru, który ma ten śpiew Etiopów. Natomiast dokładnie tak samo powinniśmy myśleć o sobie, chociaż jesteśmy w tym zgromadzeniu, w tłumie, chociaż jesteśmy tam do tego, żeby odegrać pewną z góry określoną rolę, która jest opisana samą celebracją, samym rytuałem mszy świętej, to nie znosi naszej indywidualności. Co więcej, to zakłada naszą indywidualność i nasze indywidualne zaangażowanie się w ten rytm, w to zgromadzenie. Jak to zaangażowanie będzie się rozwijać, to pozwolę sobie najpierw zademonstrować przed wygłoszeniem drugiego postulatu fragment już bliższy naszej kulturze, mianowicie śpiew Greków, liturgiczny śpiew Greków, a to po to, żeby zacząć mówić o różnicy pomiędzy prezentacją, odprawianiem a celebracją.
Thank you.
Pierwszy z tych utworów to jest fragment nabożeństwa z czterdziestnicy, czyli śpiewów liturgii, która jest sprawiana po 40 dniach od śmierci jakiegoś wiernego. Miałem okazję być na takiej liturgii na Świętej Górze Athos, kiedy sprawowano czterdziestnicę za Geronta Józefa, jednego z wielkich autorytetów duchowych góry. I tam właśnie ten sam kantor zresztą, który na tym nagraniu śpiewał Spiridon Mikra Agianikis, śpiewał te same psalmy. To nabożeństwo nie jest długie, ono trwa zaledwie jakieś półtorej do pół godzin. Natomiast będąc na górze, uczestniczyłem też w takich liturgiach, które trwają 12 godzin i mówiono mi, że to nie są najdłuższe liturgie, tylko te średnie, bo te najdłuższe trwają 18 godzin. Trwają bez przerwy 12 godzin. Niekiedy, jeżeli jest takie miejsce i akurat mnisi i pielgrzymi mogą gdzieś odpocząć, to czasem robi się przerwę w trakcie, ale w zasadzie te 12 godzin bez przerwy chóry na zmianę śpiewają kolejne hymny i psalmy. Zmieniają się kantorzy. Cały czas trwa święte nabożeństwo. Dlaczego o tym mówię i dlaczego z tamtego krańca świata Państwu tutaj serwuję jakieś przykłady muzyczne? No przede wszystkim po to, żeby w tej aurze jesiennej jednak pobudzać się nawzajem do tego, żebyśmy nie zasnęli tutaj przy popołudniu sobotnim, ale również dlatego, że niestety dawniej się mszę celebrowało, a współcześnie się odprawia, a jak mówi Wojciech Gołaski, jest jeszcze gorzej, kiedyś się ją odprawiało, a teraz się prezentuje. A zależałoby nam na tym w drugim postulacie, żeby celebrować. Jakie są różnice pomiędzy prezentacją, odprawianiem, a celebracją? Prezentacja to taki sposób odprawiania mszy świętej, w której ksiądz próbuje nas zainteresować tym, co robi. I tłumaczy nam bardzo wiele, co dzisiaj usłyszymy, co usłyszymy za chwilę, a potem co właśnie usłyszeliśmy. Następnie robi różne prowadzenia przy na przykład Ojcze Nasz, a na bardzo szacownym portalu katolickim wiara.pl nawet są propozycje prowadzeń do prefacji, czyli przed samą modlitwą eucharystyczną. Jest taka zachęta, żebyśmy właśnie, żeby ksiądz powiedział na przykład zdanie typu: a teraz moi najmilsi, wspólnie dziękujmy Panu Bogu za to, cośmy otrzymali, i rozpoczyna się dialog Pan z Wami, z Duchem Twoim. Niektórzy księża głoszą kazania czterokrotnie podczas mszy świętej, co pewnie Państwo zwrócili na to uwagę. I to wcale to w środku nie jest najdłuższe. Mój proboszcz był mistrzem i myślę, że wielkim mistrzem ceremonii tak zwanej paraliturgii ogłoszeń parafialnych, które trwały dłużej niż cała liturgia ofiary. I tego typu rzeczy się zdarzają. Natomiast prezentacja nie zawsze musi być taką aberracją. Czasem prezentacja jest tylko i wyłącznie pewnym nastawieniem, które myślę jest bardzo powszechne. Mianowicie kapłan celebruje mszę w takim horyzontalnym wymiarze do zgromadzenia. I wiele się dzieje się pomiędzy kapłanem i zgromadzeniem. Dużo nam czyta, dużo próbuje, żeby do nas dotarło. Stara się nam dobrze zaprezentować to, co się dzieje na ołtarzu. Stara się, żebyśmy byli w to włączeni. Czasem jest to taka skaza skądinąd bardzo dobrze liturgicznie wyedukowanego ruchu światło-życie, że ten wymiar horyzontalny mszy świętej, tego, co się dzieje pomiędzy księdzem a zgromadzeniem, jest tym istotnym wymiarem. Sęk tkwi w tym, że takie nastawienie do przeżywania mszy świętej, to nastawienie horyzontalne jest niewystarczające, żeby msza nie była nudna. To, co jest pomiędzy nami, to nie jest to, co mamy przeżywać podczas mszy świętej i stąd się bierze pewnego rodzaju znużenie, jeżeli msza święta jest tak odprawiana. Oczywiście prezentacja będzie skupiona na tym, żeby podać nam pewną wiadomość, pewną wiedzę, treść, ewentualnie czegoś nas nauczyć, natomiast niewiele będzie w niej tego wymiaru do Pana Boga, tego wymiaru wertykalnego. W prezentacji ksiądz będzie istotnym tutaj aktorem, on będzie odgrywał istotną rolę, podobnie zgromadzenie i tyle. Co to jest odprawianie? Odprawianie to jest jak najbardziej bardzo szacowny sposób sprawowania mszy świętej, bo taki, który się skupia na tym, żeby wszystko było ważnie i godziwie zrobione. Z tym, że odprawianie o tyle jest niebezpieczne, że można popaść w pewną skrajność, która się wiąże z takim, no, w maksymalnym wymiarze, to byłoby przeżywanie trochę magiczne przy świętej. Mianowicie kapłan musi wykonać wszystkie swoje gesty i wszystkie teksty wypowiedzieć w sposób godny tychże tekstów, natomiast celem tego wypowiadania tekstów jest, w cudzysłowie, zrobienie Pana Jezusa, czyli doprowadzenie tego momentu, że Pan Jezus pojawił się na ołtarzu w ciele i w krwi. I to jest bardzo, znowu, powszechny sposób myślenia o mszy świętej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale skoro klasztor dominikanów, to pewnie tak, ponieważ dominikanie lubią się pastwić nad tym sformułowaniem. Skąd się wzięło hokus pokus? To magiczne zaklęcie, tak bardzo powszechne. Widzę, że wiedzą Państwo, to nie będę tutaj się rozwodził, ale dla tych, którzy może tego nie słyszeli, przed Soborem Watykańskim, czy w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, w tak zwanej mszy tydenckiej, słowa konsekracji całego kanonu były wypowiadane szeptem. Natomiast szeptem bardzo wyraźnym i dokładnym należało wymówić słowa ustanowienia, to znaczy hoc est enim corpus mem, co się słyszy na zewnątrz jako hokus pokus. I podobno stąd się wzięło to zaklęcie, natomiast tego typu podejście do mszy świętej faktycznie jest możliwe. Mianowicie wówczas, kiedy skupiamy się na tym, żeby odprawić, żeby sprawić, żeby Pan Jezus nagle się tam pojawił. Z tym się wiąże często myślenie o mszy świętej jako o takim przykrym, ale mniej lub bardziej obowiązku mszalnym. Mianowicie, jak Państwo wiedzą, nie przyjść na mszę świętą to jest popaść grzech ciężki w niedzielę i święto nakazane. Jest to pomysł bardzo zachodni, na wschodzie takie coś w głowie nie powstało nikomu i nawet zakonnicy często nie uczestniczą w mszy nawet w niedzielę. I znajoma mojego znajomego mówiła kiedyś, że ona się spóźnia na mszę świętą, żeby w grzech nie popaść, ale spóźnia się bardzo precyzyjnie, mianowicie przychodzi zaraz po kazaniu, bo grzech niewielki, a ulga znaczna. Odprawianie to takie dosyć legalistyczne podejście do mszy świętej. Tam nie ma zbyt wiele miejsca na to, żeby się zaangażować. Tam jest miejsce na to, żeby pewną musztrę odprawić, pewną ceremonię. Zresztą to pewnie Państwo zwrócili uwagę, że niektóre służby liturgiczne, czyli ci panowie ubrani w białe komrze czy alby, niekiedy poruszają się przy ołtarzu tak jak, no, nie się będzie jakaś armia, prawda? Ale dosyć taki wyszkolony szwadron kompanii honorowej. To nie jest, myślę, znowu ten najgenialniejszy sposób przeżywania mszy świętej. To jest właśnie ta dbałość o to, żeby ręce były złożone pod odpowiednim kątem. Natomiast niewielka dbałość o to, co faktycznie się wydarza od samego początku do samego końca podczas mszy świętej. Ten sposób przeżywania mszy świętej jako odprawiania może się łączyć z bardzo niebezpieczną postawą, która niestety bardzo często się pojawia w sporach pomiędzy tak zwanymi tradycjonalistami, a tymi, którzy są bardziej, że powiem, przywiązani do tego, co się wydarzyło po Soborze Watykańskim II. Trudno ich nazwać progresistami, ale no, po drugiej stronie tradycjonalistów w Kościele katolickim jest jakaś grupa, którą trudno mi nazwać. Niemniej w tym sporze często pojawia się właśnie takie bardzo mocne krytykowanie współczesnej, zwyczajnej formy rytu rzymskiego właśnie w takim kluczu, że ona pozwala na dowolność, a nie pozwala na taką rubrycystyczne jej sprawowanie. Pozwala na dowolność, pozwala na to, żeby kapłan skręcał to raz w prawo, raz w lewo, natomiast nie pozwala na to, żeby przeżyć coś, co dyskutanci nazywają poczuciem sakrum. Czyli no właśnie coś, bo poczucie sakrum to jest bardzo nieokreślone oczywiście pojęcie. Nie będę się rozwodził na tego sporu. Kto by chciał, to niech zajrzy do internetu i zobaczy, jak ten spór wygląda. Aczkolwiek muszę przyznać, jest to dosyć smutna lektura. W tym podejściu do odprawiania jest właśnie nastawienie na te modlitewne czary, na rytuał, na legalizm, na rubrycyzm, często związany z tym też takim wyłączeniem siebie jako osoby, jako kogoś, kto ma się zaangażować w tą ceremonię inaczej, jak tylko poprzez spełnienie pewnego rytuału. To ważne, ponieważ im więcej jest na ołtarzu, im większa jest szczegółowość tych gestów, im większe jest skupienie się na tych gestach, co może być też bardzo chlubne i nie zawsze jest zgubne, ale ja właśnie mówię o tym takim wynaturzeniu tej postawy. Skupienie się na tych gestach, na tym, co na ołtarzu, często powoduje, że niestety, ale uczestnicy nie angażują tego, co wewnątrz. Tego, co mają realnie zaangażować, czyli nie jest ta postawa związana z tym, co święty Paweł mówi, aby ciała wasze dać Bogu na ofiarę miłą, świętą i Jemu przyjemną. Jest więc wreszcie celebracja. Co bym nazwał celebracją? Celebracja to świętowanie. Celebracja to świętowanie, ale nie świętowanie urodzin, które najczęściej są radosną, takim radosnym wydarzeniem, które wiąże się z dużą swobodą. No chyba, że jest to, nie wiem, 40 urodziny samotnej panny, to wtedy nie jest to bardzo radosna okoliczność, ale zazwyczaj jest to radosna okoliczność związana ze swobodą. Więc raczej myślę o takim świętowaniu, które jest powiązane z, na przykład, z wręczeniem orderu Virtuti Militari, które jest pełne radości, natomiast zarówno pełne powagi, zarówno pełne dostojeństwa, tego typu świętowania. Powaga, dostojeństwo to takie dwa słowa, które myślę dobrze opisują ten rodzaj świętowania. O co chodziłoby w celebracji? Celebracja zakłada, że jest właściwy sposób odprawiania, czyli faktycznie trzymamy się tego, co jest rytuałem. Natomiast jednocześnie jest nastawiona nie tylko na to, żeby zaangażować się wewnętrznie, żeby świętować, żeby być tym autentycznym, trzeba to faktycznie przeżywać, co się świętuje. W świętowaniu nie ma miejsca na udawanie. Trudno mi świętować, jeżeli udaję, że z czegoś się cieszę albo coś mnie porusza. Świętowanie angażuje mnie wewnętrznie, ale w celebracji nawet nie to jest tak bardzo istotne, żeby być zaangażowanym wewnętrznie i żeby dobrze odprawiać. Istotne jest to, żeby się otworzyć na to, że druga strona działa. W jaki sposób? I tutaj wracamy do Greków, mianowicie na sposób chwały. Chwała to takie słowo, które w Piśmie Świętym pojawia się wielokrotnie i jest jednym z tych, trudno powiedzieć, że atrybutów, jest jednym ze sposobów obecności Bożej w Starym Testamencie. Wtedy, kiedy Bóg Jahwe się objawia, kiedy objawia się Bóg Ojciec, wtedy temu Jego objawieniu towarzyszy doświadczenie chwały. Czyli taki sposób Bożej obecności, który objawia się w świecie. Wówczas mówimy o chwale. Boże objawienie się w świecie jest powiązane z chwałą. I chwała jest czymś, czego ci, którzy doświadczają objawienia, doznają. Chwała nie jest tylko czymś, co jest przypisane Bogu, Jego transcendencji, ale jest czymś, co się objawia w świecie i czymś, czego ci, którym się objawia, mogą doświadczyć. Tak samo to słowo pojawia się w Ewangelii. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na to, że opis wydarzeń w Kanie Galilejskiej, które zasadniczo są wydarzeniami rozegranymi w kuchni albo gdzieś na zapleczu, kończy się bardzo ciekawym zdaniem, że to był dzień, w którym Chrystus objawił swoją chwałę uczniom, a oni uwierzyli w Niego. Uczniowie, którzy biorą udział w tych wydarzeniach, którzy widzą, że Chrystus przemienił wodę w wino, są tymi, których to całe wydarzenie głęboko porusza, ale Jan mówi jasno, on objawił swoją chwałę. To nie chwała jakiegoś cudu, nie tego, co z tym winem było związane, czy z tą wodą, czy tej przemiany, ale to, czego doświadczyli uczniowie, którzy stali wobec mistrza, który tą wodę w wino przemienił. Dla nich był to moment objawienia Chrystusa, oni wtedy mu uwierzyli, bo doświadczyli Jego chwały. Podobnie myślę, że można by zrozumieć to zupełnie niezrozumiałe w inny sposób zachowanie mędrców, którzy przybyli ze wschodu, a co będziemy już niebawem świętować, bo 6 stycznia. Mianowicie ci mędrcy zachowują się dosyć irracjonalnie i nie ma co nad tym grzebać do porządku dziennego. Trzeba zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, że oni na widok wieśniaka i wieśniaczki i ich dziecka padają na twarz i oddają mu pokłon, a następnie wyciągają sakw z dary dla niego i to dary nie bagatelne, nie tuzinkowe, bo złoto, mirrę i kadzidło. Dlaczego ci mędrcy, jeżeli faktycznie tak się wydarzyło, na widok tego małego chłopca padają na twarz? Co ich poruszyło? Myślę, że właśnie takim wytłumaczeniem kogoś, kto Biblię czyta i kogoś, kto w tych wydarzeniach, jak tymi wydarzeniami obcuje, narzuca się komuś takiemu rozumienie właśnie tego doświadczenia mędrców, tego, co ich uderzyło w tym, że chłopcu i w tym całym zajściu, doświadczenie chwały, czyli takie Boże objawienie, które jest w świecie i dotyka tych, którzy go oglądają, którzy na niego patrzą. Proszę zwrócić uwagę, że to doświadczenie chwały, i to jest ważne, kiedy mówimy o mszy świętej, wcale nie jest związane z objawieniem Boga, który jest duchem, tylko jest objawieniem się Boga w świecie, Boga, który jest na przykład obecny pod postacią płonącego krzewu. Wówczas Mojżesz znowu doznaje chwały, czy Boga, który przychodzi w wichurze, w tych błyskawicach, w trzęsieniu ziemi, przechodzi przed nim to wszystko i wreszcie pojawia się w lekkim powiewie i wtedy Eliasz wychodzi do niego na spotkanie i przeżywa to doświadczenie chwały. Bóg objawiający się w świecie poprzez to, co materialne i w tym, co materialne, tak jak w człowieczeństwie Chrystusa, to jest miejsce, w którym chwała Boża jest doświadczalna dla ludzi. I to jest dokładnie przeniesienie tego obrazu, czy tego porządku Jezusa, który jest wcielony, w którym jest pełnia, bo bóstwo mieszka w nim na sposób ciała, jak mówi Paweł w liście do Kolosan. Właśnie z nim związane jest doświadczenie chwały i to samo dzieje się w liturgii, czy może dziać się w liturgii, kiedy ona jest celebrowana, może dziać się w mszy świętej, kiedy jest celebrowana. Możemy doświadczyć chwały Bożej, czyli tego objawiania się Boga pośród rzeczy materialnych, czy w świecie rzeczy materialnych. Możemy doświadczyć tego, co w Chrystusie było w całej pełni, bóstwa na sposób ciała. Tak więc drugim postulatem jest celebrować, a nie prezentować czy odprawiać. Generalnie chodzi nam o to, żeby przestać przeżywać mszę świętą. Po pierwsze, anonimowo, w tłumie, bez zaangażowania, a po drugie, żeby przestać ją przeżywać jedynie jako nasze zaangażowanie. Tylko otworzyć się na to, że w mszy świętej, o ile jest celebrowana, jest miejsce na to i przestrzeń, że Bóg działa w niej aktywnie. Działa przez rytuał, działa przez te ceremonie, które celebrujemy, ale to On działa aktywnie, bo w Nim jest cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Trzeci postulat przed przerwą, żebyśmy mogli wreszcie wszyscy napić się kawę, tylko ja dzięki hojności tutaj gospodarzy. To króciutko tylko fragment z liturgii, tym razem zachodniej, bo ze Starego Rzymu. Thank you. To było responsorium z mszy świętej ofiarnej w nocy, w dzień Bożego Narodzenia. Tecum principium. Z którego wieku? No prawdopodobnie z wieku od 8 do 11, 12 wykonywane w Rzymie. O tyle prawdopodobnie, że zapis oczywiście jest późniejszy. Zapis jest właśnie najczęściej ten, którym dysponujemy, te, które dysponujemy tych śpiewów, to są zapisy z wieku XII, przechowywane u świętej Cecylii na Zatybrzu, jedynym klasztorze, który w Rzymie oszczędził tę muzykę, ten śpiew, bo jeden z papieży na początku XIII wieku postanowił ryt Starego Rzymu, tak zwany ryt Starego Rzymu, skasować i zastąpić innym. Mianowicie wówczas w XIII wieku jest poświadczonych jest 5 rytów, które, 5 różnych liturgii, które w Rzymie były celebrowane i papież, którego imienia nie pomnę, ale prawdopodobnie to był Innocenty III, postanowił skasować te ryty, ujednolicić tak, żeby w świętym mieście czy w wiecznym mieście była sprawowana jedna liturgia, ta właśnie, którą sprawuje się na Lateranie. I wówczas ryt związany z chorałem starożymskim, tego fragment mogliśmy wysłuchać, został doszczętnie z Rzymu wycięty i wyrzucony. Natomiast oszczędzono go właśnie u świętej Cecylii, ponieważ był to klasztor mniszy, gdzie papieska jurysdykcja nie sięgała. Dlaczego ten fragment? Proszę Państwa, trzeci postulat jest taki, mianowicie, żebyśmy nie działali na liturgii, na mszy świętej, jakby się było przed Bogiem, tylko żebyśmy działali w Jego obecności. Chciałbym walczyć w tym trzecim postulacie ze słówkiem jakby, które niestety w kościołach jest rozpowszechnione nadmiernie. Mianowicie, do czego nawiązuję? Do tego, że w wielu celebracjach, w wielu mszach, w wielu liturgiach, w których mogłem brać udział, panowało takie przekonanie, że jak się umówimy, że to wszystko, co robimy, jest okej, to znaczy, że jest okej. Na przykład, umówmy się, że ten organista dobrze śpiewa. Umówmy się, że te pieśni, które wykonują dziewczynki na gitarach, są właściwe do mszy świętej. Umówmy się, że, nie wiem, ta makieta ze styropianu pod ołtarzem to właściwy sposób wystroju kościoła. Że ona odpowiada tym największym tajemnicom, jakie celebrujemy. Umówmy się, jakby to było okej. Niestety to nie jest okej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na początku, do IV wieku na pewno, w kościele był taki urząd, który się nazywał ostariusz. To był człowiek, który miał po liturgii słowa, po wygłoszonym kazaniu, odśpiewać litanię, która składała się z takich wezwań bardzo krótkich i w brzmieniu dosyć nieprzyjemnych. Mianowicie, jeśli jesteś katechumenem, to wyjdź. Jeśli jesteś pokutującym, to wyjdź. Jeśli jesteś grzesznikiem, to wyjdź. Jeśli jesteś poganinem, to wyjdź. Jeśli jesteś, no, nie wiem, kim tam jeszcze, to wyjdź. Mianowicie było to wymienienie wszystkich tych, którzy nie mogą uczestniczyć w kolejnej części mszy świętej. Ani mogli uczestniczyć zarówno poganie, jak i ludzie, którzy się przygotowali do chrztu, jak i ci, którzy publicznie odbywali pokutę. Nie mogli w niej uczestniczyć, ponieważ teraz zaczynało się to misterium, które było tylko i wyłącznie dostępne dla ochrzczonych chrześcijan, którzy żyją z Bogiem w łasce. Dla tych mianowicie, którzy mają odpowiednią wiarę i odpowiednią, taką, odpowiednio przysposobioną duszę przez łaskę uświęcającą. Współcześnie ostariusza już nie ma, jest na wschodzie, ale tylko jako taka, bym powiedział, rytualna no, figura, która nie ma zastosowania praktycznego. Natomiast to wezwanie, czy ta jego funkcja, myślę, że można ją odczytać w innym fragmencie mszy świętej, który też stoi jakby na straży tego, by uczestniczyć w liturgii eucharystycznej, w tej liturgii ołtarza, mogli tylko ci, którzy mają odpowiednią wiarę i nastawienie. Mianowicie kapłan, gdy skończy ryt ofiarowania, czy kończy ryt ofiarowania, mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I wtedy zgromadzenie odpowiada modlitwą za kapłana, który powinien jej nabożnie wysłuchać i łaskę jej przyjąć. Natomiast myślę, że w tym sformułowaniu moja i wasza ofiara tkwi cały gwóźdź, cały sens tego właśnie rozdzielenia liturgii słowa, która jest dla wszystkich, również dla pogan, bo jest pouczeniem i nauczaniem o Chrystusie, a tą liturgią to jest tylko dla chrześcijan. Bo przecież to, co ofiarujemy, to nie jest kawałek chleba i trochę wina. To nawet nie są nasze serca i dobre uczynki, czy dobre chęci. Tym, co ofiarujemy, jest Jezus Chrystus, Jego ciało i krew. To jest ofiara, o której przyjęcie się modlimy. To jest ofiara, którą teraz od tego momentu do samej komunii celebrujemy. I przecież jeśli mamy na ołtarzu złożyć tego, który nas zbawił, tego, który w ciele i w krwi przyszedł, to nie możemy w żaden sposób udawać, że to robimy, tylko musimy zrobić to naprawdę. Tutaj jakby atmosfera się zagęszcza podczas celebracji. Dalej trudno jest przystąpić, dalej trudno jest w ogóle brać udział w tej mszy, jeśli nie zdamy sobie sprawy z tego, jak ważkie sprawy się dzieją, jak ważkie wydarzenia zaraz będą miały miejsce. Jeżeli z tym nastawieniem jakby podejdziemy do tej sprawy, to cała treść Eucharystii nas minie. Jeśli będziemy mówić, że to jest jakby Boża obecność, że to jest jakby ciało Chrystusa, że to tak naprawdę moje zaangażowanie jest tutaj niepotrzebne, to owszem, całe to, co najważniejsze w Eucharystii, będzie nas mijać. Bo tutaj mamy złożyć w ofierze Bożego Syna. Co więcej, jak dowiadujemy się później w trakcie tej celebracji, On z nami składa siebie w ofierze, my składamy przez Niego tą ofiarę i my w Nim jesteśmy zanurzeni, kiedy to robimy. To jest zamknięcie modlitwy eucharystycznej. Tutaj dochodzimy do tego momentu, kiedy zderzamy się z całą taką doniosłością mszy świętej, kiedy zderzamy się z tym takim jej nieubłaganym, twardym charakterem. Tutaj nie można podejść bez wiary, tutaj nie można zbliżyć się bez łaski. To nie jest taki jeden z elementów niedzieli, który trzeba przeżyć po spacerze albo przed obiadem. To nie jest jakiś tam tradycyjny sposób na spędzenie czasu czy na wyraz swojej religijności. To nie jest przykry obowiązek mszalny. My tutaj mamy do czynienia z rzeczami najbardziej istotnymi. Składamy tego, który nas zbawił na ołtarzu. Dokonuje się coś zupełnie niepojętego w takich kategoriach ziemskich. Tu tylko ci, którzy mają wiarę, mogą się do tego zbliżyć. I wszelkie mówienie, że umówmy się, że nie wiem, dzisiaj zróbmy to szybko, bo spieszymy się na, nie wiem, na coś tam, co będzie po mszy, czy właśnie umówmy się, że nie potrzebuję alby, wystarczy mi habit, umówmy się, że ten ornat jest ładny i odpowiedni, chociaż jest brudny i poszarpany, czy nie wiem, umówmy się, że ten kielich jest złoty, a nie z kamionki, to wszystko, co jest tam jakby, to wszystko, co jest nieodpowiednie dla istoty tej celebracji, jest niewłaściwe, jest błędne i nie umożliwia nam przystęp do tego, co w tej celebracji jest najbardziej istotne. Dlatego ten postulat trzeci jest taki, żeby zrezygnować z tego, jakbyśmy byli przed Bogiem, ale żebyśmy faktycznie działali w Jego obecności. Teraz będzie przerwa. Po przerwie chciałbym skupić się na konkretnych gestach i konkretnych rytuałach, które są w mszy świętej i pokazać, w jaki sposób można zaangażować się i przeżyć te rytuały na te trzy sposoby. Właśnie na sposób własnego zaangażowania, na sposób taki, żeby być faktycznie w obecności Bożej i w końcu na sposób celebracji, która miałaby to zaangażowanie i tą Bożą obecność, Boże działanie przez doświadczenie chwały w nas połączyć.